No, tutaj...
Wielka Czerwona Księga, Kitajska Wastoczna Żelazna Droga, czyli Chińska Wschodnia Kolej, tak?
Tak. W momencie ukończenia budowy kolei, to firma, która budowała kolej, to rozdawała pracownikom, no znaczy może nie wszystkim, ale kadrze technicznej, taki album pamiątkowy. I w tym albumie pamiątkowym są wszystkie po kolei stacje.
Możemy otworzyć?
Tak. Tutaj to się zaczyna od zdjęcia pamiątkowego w 1949 roku. No tutaj jest dużo konstruktorów, tam jakichś
inżynierów. Mhm.
Dziadek jest
tam. A tutaj właśnie Kazimierz Zienkowicz.
No to znaczy ten z dwoma brodami. O, tu jest też takie służbowe zdjęcie dziadka. On jest po tej brodzie podwójny, jest taki charakterystyczny.
Że można go rozpoznać.
Tak. Mhm. Bo to, że się Polacy znaleźli akurat tam na antypodach, dla nas jest oczywiste teraz, że Polska jest, że niepodległa, to już wydaje się takie normalne. Natomiast w tym czasie, jak dziadek właśnie budował tą, jeszcze jako podwładny cara, tą kolej, to wcale nie było takie pewne, czy Polska odzyska niepodległość, czy jeszcze za następne 100 lat, czy jakieś 200. Dziadek ukończył Politechnikę Petersburską, taką, że miał wyższe wykształcenie inżynierskie po uczelni żelaznodarożne, uczylisze, bo to dział Politechniki związany z kolejnictwem. No i wtedy na owe czasy, tak jak teraz Polacy wędrują gdzieś za chlebem do Anglii, do Irlandii, tam szukają, gdzie to najlepiej można zarobić, no to wtedy był moment taki, że car zaciągnął we Francji kredyt na budowę kolei takiej wschodniochińskiej. Car zawarł z Chińczykami taką umowę, że wybuduje tą kolej w Chinach, będzie 99 lat tą kolej używał, a po 99 latach nieodpłatnie przekaże to władzom chińskim. Formuła tej kolei była taka, że jak się buduje kolej, po 20 km po obu stronach teren eksterytorialny. W tym terenie to muszą mieszkać rodziny, bo kolej będą obsługiwać podwładni cara, a jak już są rodziny, no to trzeba jeszcze sotnie kozackie, żeby pilnowały bezpieczeństwa i pod pretekstem tej kolei to tam Rosjanie jak najbardziej w ten teren tam się starali zadomowić, wgryźć. No, tam potoczyło się inaczej, bo to i rewolucja, i tam te tereny były zawsze, Rosjanie walczyli z Japonią.
Wojny i rewolucje nie omijały Mandżurii, dlatego obok ludzi związanych z kolejami wschodniochińskimi pojawiali się żołnierze polskiego pochodzenia, którzy szybko wrastali w tę zróżnicowaną narodowo-społeczność. Dzisiaj ich potomkowie w rodzinnych archiwach przechowują zdjęcia związane ze swoją drugą ojczyzną. Opowiadają szczecińscy Harbińczycy.
Wyciągnął tutaj pan taki stary album, ciężki, z klamrą, okuty.
Okuty, kupiony zapewne w Warszawie chyba około 1904-1905 roku. Z prawej strony ten starszy pan, to jest właśnie stryj mojej mamy, Adam Czajewski. Tutaj mamy sam raz jego wizytówki.
To są bilety wizytowe. To się tak nazywało, proszę tak? pana.
No dobrze, bilety wizytowe. I niech pani zwróci uwagę, jaka jest różnica między tymi dwoma biletami w pisowni.
Adam Iwanowicz Czajewski.
Tak.
A tu jest Adam Iwanowicz, ale z miękkimi znakami,
tak.
Czajewski.
Widzi pani, czym się różni? Bo to jest rosyjskie, długie J. Mm-hmm. A tu jest bez tego rosyjskiego.
Tak.
Czyli on uważał, że jest Polakiem, więc nie będą mu ruszczyć nazwiska. Sprawa była taka, było dwóch braci. O, tutaj są właśnie zdjęcia dwóch braci. To jest mój dziadek bezpośredni, czyli Kazimierz Czajewski, ojciec mojej mamy. A to jest jego młodszy brat, Adam Czajewski. On poszedł do pskowskiej szkoły geodetów, czyli praktycznie po skończeniu z dobrym wynikiem tej szkoły mierniczej został geodetą.
A jak to się stało, że rodzina wylądowała w Chinach?
No najpierw wylądował właśnie ten Adam Czajewski, w związku z tym, że miał faktycznie praktyczny zawód. Geodeci byli pożądani w tamtych czasach. No, tyczenie kolei, tyczenie nasypów i tak dalej, i tak dalej. Spotkał się z inżynierem Cezarem Offenbergiem i po prostu Adam się dowiedział, że można dostać tam pracę. No i po prostu zatrudnił go u siebie po wojnie, czyli rosyjsko-japoński około 1907 roku wylądował w tej Mandżurii, a potem przeszedł do zarządu kolei wschodniochińskiej i był tam głównym geodetą. Adam Czajewski ściągnął całą rodzinę, czyli gdzieś od 1910 roku praktycznie wszyscy Czajewscy znaleźli się tam w tym Harbinie, w Mandżurii, prawda?
Kto jest na tej fotografii?
To jest mój ojciec w mundurze carskiej armii. W 12 roku został zabrany i wcielony do carskiej armii. No i zawieźli go aż do Mandżurii, gdzie była budowana Korea Chińsko-Wschodnia i potrzebne były oddziały broniące budowy. Ponieważ w armii carskiej służyło się bardzo długo, otóż mówiło się, że na 25 lat się szło do wojska, no to właściwie terminu nie było. Ojciec służył do 17 roku. W 17 roku rewolucja, granica chińsko-rosyjska została zamknięta. No i został tam.
O, tutaj jeszcze mam nawet oryginalne, widzi pani, bo mama tam pracowała na tym, Kitajska Wostoczna Żelazna Droga, czyli Chińska Wschodnia Kolej Żelazna. To mój dziadek. Po niedzielnej mszy było zrobione zdjęcie, widać część jest w uniformach. Ciekawostką tej rodziny było to, że oboje mieli to samo nazwisko, czyli była Franciszka Reut i wyszła za Adama Reuta. I Adam pierwszy wyjechał do pracy na kolej wschodniochińską. No to musiało być gdzieś chyba w 1916, jeszcze tuż przed rewolucją. I ściągnął żonę Franciszkę, moją babcię, moją mamę Janinę i starszego syna Józefa. Dziadek Adam pracował na kolei. Pierwszą pracę uzyskał na pierwszej stacji granicznej, Mandżuria. Ona się po chińsku nazywa Mandżuli. I tam było dosyć sporo Polaków w Mandżuli. Był nawet kościół polski. To jest właśnie duże zdjęcie kościoła polskiego z procesją. Prawdopodobnie na Boże Ciało. Do 24 roku tamta społeczność była dosyć mocna. Później, jak już Polska odzyskała niepodległość i zaczęli ludzie wyjeżdżać, Polacy, to kościół został, ksiądz się przeniósł i później tylko z Harbina dojeżdżał. To było daleko, bo to jest 700 kilometrów. Rodzina mamy mieszkała tam do 27 roku i z tamtej stacji, z tej Mandżurii, tej granicznej pierwszej stacji, przeniesie się na drugi koniec, w ogóle na ostatnią stację, na stację Kłanczędze. I na tej stacji Kłanczędze przebywali aż do chyba 34 albo 35 roku. W 35 przenieśli się do Harbina. Dziadek skończył pracę w kolei, dostał dobrą odprawę, kupił samochód i samochód używał jako taksówkę. Mama w 35 roku rozpoczęła studia na wyższej uczelni. To była filia z Wadywostoku. To był Instytut Świętego Włodzimierza Nauk Orientalnych i Handlowych, o można powiedzieć. I na tych studiach spotkała Helenę Oziewicz, to mojego ojca siostra. Ojciec się urodził w Harbinie w 1912 roku, ponieważ dziadek przyjechał do Harbina w 1904 lub 1905 roku. Wojna była z Japonią.
Czyli był żołnierzem armii rosyjskiej, tak, tak. Armii carskiej.
I tutaj jest zdjęcie, podejrzewam, że to był 1905 rok. I tutaj następuje w Harbinie spotkanie pięciu braci Oziewiczów. Trzech z nich, Stanisław, Władysław, byli oficerami carskiej wojny. Notabene później obaj z kolei walczyli w 1920 roku przeciwko Sowietom. Jeden nawet był kawalerem orderu Virtuti Militari. Ten trzeci wojskowy to jest mój dziadek Zygmunt. On tutaj jest jako szeregowy. Był po prostu z powołania na wojnę. Natomiast tych dwóch braci, ten stojący Dominik, on był pracownikiem kolei.
No widać po mundurze.
Tak. Natomiast Józef, najlepiej uposażony, był w ogóle najbogatszy z całej tej piątki braci, w ogóle z całej rodziny, ponieważ on pracował w koncesjach leśnych Władysława Kowalskiego. Władysław Kowalski to w Mandżurii miał wielkie koncesje leśne do produkcji podkładów, ale później on to zmienił też, jak się skończyła budowa, już nie było takiego zapotrzebowania. On rozbudował to i zmienił na produkcję desek, sklejki, bardzo nowoczesne, także on eksportował nawet do Ameryki, Kanady, na cały świat. Wielki sponsor Polonii, Władysław Kowalski, był bogatym człowiekiem, więc do dziś jest to jeden z najładniejszych domów w Harbinie, do dziś jego stoi w samym centrum. Urządził się dziadek z rodziną. Rodzina mamy mieszkała przy ulicy Bałkańskiej, to jest takie dzielnicy Madia Gold. Typowe drewniane domki dla pracowników kolei. Każdy dostawał dom, kto pracował na kolei i kawałek ziemi.
Ojciec, jak go wypuścili z wojska, został jeszcze w Harbinie. Zatrudnił się na budowie. W 1906 roku pojechał do Polski. Ożenił się z mamą. Mama miała 18 lat. Ojciec dużo starszy od mamy. I przyjechał z nią do Mandżurii. Jedna moja mama później, ja tak myślę, nie?
Wywiózł ją gdzieś daleko, prawda?
No, chętna była podróży, świata zobaczyć. Przyjechali na stację, a na tej stacji to jeszcze z mamy opowiadania, nie? Dwa domki, ale wszędzie kolejowe budownictwo byli bardzo dobre. Ojciec i jeszcze rodzina rosyjska, tylko Ropyczyk. Drugi dom był Kińczycy, robotnicy. I moja biedna mama wśród tych nie języka, nie jedzenia tego nie mogła jeść, nie? No i bardzo to przeżywała. Tam jakaś Chinka, staruszka, mamą się zaopiekowała i tak mama mieszkała. Tylko nie pamiętam później fragmenty jego przeniesie na zachód. I tam to już tam pamiętam ten domek, no już chyba miała byłam większa.
A w którym roku się pani urodziła?
Ja w 19 roku.
A kim był tata na kolei?
A był żelaznodrożnym, czyli nadzorował budownictwo, wie pani, bo ojciec w ogóle samouk był. A co jeszcze, że ojciec koniecznie chciał, żebyśmy wszyscy mieli jakąś szkołę. Wynajmował mieszkanie w Harbinie, a ta stacja była, to jechać było to prawie półtorej doby, tak daleko, nie? To mama nas wszystkich brała, jechała na zimę we wrześniu do Harbina, wynajmowali tam mieszkanie, a ojciec zostawał sam tam.
A do jakiej szkoły chodziliście?
Chodzili do gimnazjum wszyscy. Polska szkoła Henryka Sienkiewicza. Takie te świadectwa.
A to duże takie.
To
z angielskiego dostatecznie, z chińskiego dobrze, z historii wraz z nauką o Polsce współczesnej dobrze, z historii polskiej dobrze, z geografii dobrze.
Tak, sobie średnio było, nie tylko.
Patrzę na te języki, że chiński był
dobry. No, u nas języki, u Chili bardzo dobre języki.
Kajdywi, Czówna, Rozalia i tutaj wyznania rzymskokatolickiego. Ukończyła 7 klas gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Harbinie.
W Harbinie.
W czerwcu 1937 roku. Egzamin dojrzałości, tak? Zdany.
No. To gimnazjum w Harbinie to miało dwa języki, chiński jako język obcy, japoński, bo była okupacja, to też był, angielski to już tak jako międzynarodowy, a język rosyjski właściwie nie był językiem jakimś tam, którego uczono, bo to było tak oswojone i normalne, że każdy rosyjskiego to tam już obcował na co dzień, że to nie musieli tego jako język obcy uczyć.
A w domu się mówiło po polsku?
Po polsku, tak, bo to był wydźwięk patriotyczny, że mieliśmy tam duży obraz i Piłsudskiego, i Tadeusza Kościuszki, jakieś inne. Tak samo polskie gimnazjum, no to się nosiło mundurki granatowe, podobne jak policja granatowa była przed wojną, z orzełkiem rogatywki. Polska przedwojenna dbała o tę Polonię, przynajmniej mandżurską. Tam wychodził i Płomyczek, i jakieś dowożono, potężna biblioteka polska była. Dbano o to i tam zresztą przedwojenna Polska współpracowała i z Japończykami, i z Chińczykami, bo komendantem garnizonu japońskiego to był generał Yanagita, który był attaché wojskowym w przedwojennej Warszawie. I on doskonale mówił po polsku. To jak przychodził do tego polskiego gimnazjum, to mówił, czołem chłopcy, to mu klasarz ryczała, czołem panie generale.
A który to był rok?
Japończycy byli do 1946 roku. Od 1932 do 1946 to była okupacja japońska. A u nas, ponieważ myśmy mieli duży ten dom jednorodzinny, na którymś tam etapie, nie od razu, tych z pierwszych lat, ale później przyszła taka komisja wojskowa japońska. Mówili, że wy macie tyle tu powierzchni mieszkalnej, że u was zamieszka oficer japoński z rodziną. I rzeczywiście myśmy musieli mu tam... Znaczy musieli, bo jest oni tam kulturalnie się zachowywali jako okupant, to mogli nas wyrzucić w ogóle i tam tak jakby tu w stylu niemieckim to było, ale oficer płacił nam normalnie czynsz, tam żeśmy się jak bawili z dziećmi tymi tego japońskiego oficera, no to było wszystko tam, jak Japończyk ten mały chciał pożyczyć sanki, no to pytał o pozwolenie, także nie zachowywali się jako okupanci, tylko normalnie tak cywilizowani.
Patrzę na fotografię pańskiej klasy i tu widzę, to chyba jest chłopiec, ale on ma takie bardzo chińskie rysy, to
no tak,
skośne oczy.
Pani faktycznie tu dojrzała. To jest tak zwany mieszaniec, matka Polka, a ojciec Chińczyk.
I były takie małżeństwa?
Mało było. To jest właśnie Grynkiewicz. Był jeszcze taki Grabowski, który się nazywa Sie Grabowski. On skończył nawet chińską szkołę średnią tam. Wrócił do Polski w latach chyba 70. To drugie małżeństwo mieszane. Troszkę było małżeństw z Japończykami, ale troszkę było małżeństw więcej z Rosjankami czy z Rosjanami, ale jednak w 80% między sobą Polacy jakoś żenili się, kontaktowali się. Mieliśmy zresztą swój klub, kościół, gimnazjum, co nas wiązało zresztą i kultura, i obyczaje. Miasto było takie dość ciekawe. Oczywiście podstawą ludności to byli Chińczycy. Było najwięcej. Później było bardzo dużo Rosjan ze względu na rewolucję. W pewnych okresach stanowili około 100 tysięcy ludności, więc ta kultura rosyjska miała duży wpływ na nas. No a poza tym inne różne mniejszości. Polska była jedną z większych tych mniejszości, bo tam byli Niemcy, Ukraińcy, swoje kolonie mieli, ale żyliśmy bardzo w dobrej komitywie, w symbiozie.
Mandżuria była tym terenem takim właśnie, gdzie ciągle ktoś zajmował. Jedni odchodzili, drudzy przychodzili.
Prawda, ale młodość ma to do siebie, bo ja przecież tam mieszkałem od urodzenia do 23 roku życia. Jakoś to wszystko lekko się przyjmowało. Dziś przyszła taka armia, jutro taka i jakoś no specjalnie się nie zastanawialiśmy się nad tym, czy to będzie źle, czy dobrze. To znaczy ja się nie zastanawiam. Oczywiście rodzice na pewno mieli troski i kłopoty, jak to całą rodzinę wyżywić i utrzymać, ale myśmy to jakoś faktycznie, ja to specjalnie nie przeżywałem. Były okresy bardzo trudne, szczególnie w latach 41-45, gdzie był wielki front japońsko-chiński, gdzie tam były walki, gdzie były represje, gdzie brakowało jedzenia. Były takie okresy na przykład na wielkich takich sklepach były mapy, gdzie zaznaczali podczas tej wielkiej inwazji Japończyków na Manila, sięgało prawie do Australii, to oznaczali, kiedy jakie miasto zostało zdobyte. Pamiętam, jak dzisiaj, że zdobyli Singapur. I ponieważ zdobyli Singapur, to umożliwili nam kupienie po tanich cenach tenisówki. Tenisówek nie było. Dlaczego to pamiętam? Bo chciałem bardzo grać w tenis, ale nie miałem tych tenisówek, bo faktycznie tam nie było takie wrosy, dostali do tenisówki. Albo jakieś tam było zdobycie Manily, przypuśćmy. Dostawaliśmy kilo albo dwa kilo cukru. Pamiętam bardzo często stałem w kolejce po chleb, więc to były takie momenty dość trudne.
Wyszła pani za mąż.
Tak.
Pracowaliście obydwoje, tak?
Nie, ja już nie pracowałam.
Nie?
Ja już to nie. Już byłam w domu.
Pamięta pani, jak się pojawiła informacja, czy takie zaproszenie do Polski? Zaczęliście się zbierać? Pamięta pani ten czas?
No to przyjechał z Polski delegat i zaczął, wie pani, namawiać.
W 49 roku zebrał tą Polonię tam razem. Ta Polonia była taka prężna, aktywna. No i rozmowa z tym komisarzem była taka, że Polska straciła w II wojnie światowej dużo obywateli i jak zdecydujecie się na powrót do kraju, bo ściągamy Polaków z powrotem, to na koszt PRL-u zawieziemy was do Polski, tam z Chin, i każdy, kto zdecyduje się osiedlić na ziemiach zachodnich, ma gwarantowane mieszkanie i miejsce pracy. No, a w 49 roku już był klimat już do tego...
Rewolucyjny.
Rewolucyjny, tego bystruskiego życia już nie bardzo było, bo kolej w momencie tam carskim, no to Polacy jako podwładni cara, to nie było różnicy. Tam zresztą Rosjanie do dzisiaj mówią, że nie ma polskiego wkładu, bo to byli podwładni cara, Polski nie było i co wy mówicie, że tam Polacy coś włożyli. No, nie oddzielają narodowości od państwowości, ale to już tam... Takie to zawsze preteksty polityczne jakieś tam są wydumane. No i właśnie w pewnym momencie najwięcej z tej Polonii Mandżurskiej wyjechało do Australii, do Stanów Zjednoczonych. No i zdecydowaliśmy się, to znaczy ja akurat niewiele miałem do powiedzenia, bo byłem 14-latek, ale powiedzmy rodzice się zdecydowali, że to jednak jak nas wiozą, zapewniają mieszkanie i pracę, no to nie można za dużo wymagać, tylko trzeba z tego korzystać.
Люди старые, родители, на ново зачинать бабище. Кто видел там войны, то не хотел ехать. Я понял. Транспорт бесплатный, все можно везти. Теж великая покуса, правда? Тато купил иный дом, так и лепше мешкание, часть мешкания вынаймовал, лишь так и был доход. Мало того, что с господаркой мы жили, правда? to jeszcze miał dochód z mieszkania. Nie duży, ale zawsze wynajmował.
Ale jak się naradzaliście w rodzinie? Jak to wyglądało?
Męża, siostra to w Krakowie były. Ona nam nie pisała tam nie tak, nie, nie. Bo chciała z rodzicami, no przyjedźcie rodzice. No i zaczęli już zbierać. Znaleźli się też tacy młodzi, już wszystko, że prawda, jechać można, wszystko wiedzieć. A już co, że w Harbinie Chiny będą dla Chin.
Po wojnie, w momencie kiedy przyszedł Mao Tse-tung, postanowiono się pozbywać obcokrajowców. I pierwsze te dwa duże transporty, prawie 800 osób wyjechało koleją. Nasi rodzice zostali. Natomiast ponieważ już się kończyło możliwości pracy, utrzymanie i tak dalej, no to za marne pieniądze w sumie, jak mama opowiadała, musieli sprzedać ten dom, bo Chińczycy wiedzieli, że tak i tak będą wyjeżdżać, tak i tak. Ponieważ te transporty główne już wyjechały z całą kolonią i tam zostało już tylko między 200 a 300 osób Polaków, rodzice się zdecydowali, i żeby wyjechać, i w 1952 roku jesienią, po uzyskaniu dokumentów też przez konsulat, dostali się na statek 3 rodziny. I wiele rodzin tak wróciło.
A ile lat pan miał, kiedy przyszło się właśnie wyprowadzać?
Ja o tym nie decydowałam oczywiście. 3 lata miałam, a kolega Romek Osiewicz miał 2 lata. I nas jako wrzeszczących maluchów po prostu wzięto za kołnierz i no, pojechaliśmy najpierw pociągiem do Dairenu. Przypłynął statek chyba do Tsingtao, ale do Dairenu chyba to był Adam Mickiewicz. No i te statki dosyć regularnie pływały, prawda, między tam południem Chin, czyli Dairen, Tsingtao, dawna niemiecka tam kolonia i Gdynia.
W Gdyni do polskiego urzędu repatriacyjnego, tam dali oczywiście skierowanie gdzie? No na zachód, no bo na zachodzie było pusto. A poza tym jeszcze mama miała dobre wykształcenie. Mama jak tutaj przyjechała z tym wykształceniem, od razu nazwała pracę w PŻM-ie. Myśmy przyjechali to w Szczecinach chyba w listopadzie.
52?
52 roku, tak.
Mimo, że nigdy tej Polski nie widziałem, to taki byłem zakochany. Zresztą większość z nas, wszyscy byliśmy tak zakochani w tej Polsce, że taka Polska jest piękna. I historia, i język. I w ogóle nie mieliśmy żadnej innej myśli, że pojechać gdzie indziej. Jechaliśmy z wielkim entuzjazmem. Przyjechaliśmy do Terespola, już tam były te puroskie służby, rozdzielali, a przyjechało nas sporo i to przyjechali z zawodami konkretnymi, ślusarz, stolarz, księgowy, jakiś tam jeszcze, bardzo potrzebnie, to nam proponowali, gdzie my chcemy jechać. Bo tak były ziemie Mazury, to jest Elbląg i okolice, później był Wrocław i okolice i Szczecin. No i tak naradzaliśmy, gdzie my pojedziemy, bo ojciec nie wiedział, nie miał już kontaktów ostatnio z rodziną. Gdzie pojedziemy? To ja byłem takim inicjatorem, powiedziałem, pojedziemy nad morze. Ponieważ my tam morza nie mieliśmy, w Harbinie, a chciałoby się jeszcze, pojedziemy nad morze. I tak trafiliśmy do Szczecina.
I tu powinna zakończyć się historia Polonii Mandżurskiej, ale nie. Szczecińscy Harbińczycy zaczęli tęsknić za krainą dzieciństwa, za Harbinem.
A kiedy się pojawiło w ogóle to zainteresowanie Harbinem? Bo w sumie pan wyjechał jako bardzo małe dziecko, więc Harbina nie bardzo pan chyba pamięta, tylko raczej ze zdjęć i z opowieści.
To się tak budowało chyba przez rodziców, bo rodzice o tym Harbinie opowiadali. Harbińczycy, ci znajomi przychodzili do domu na granie w Mahjonga, które nam pozostało do dziś, tą grę chińską.
Mahjong.
Mahjong to się nazywa, ale u nas to jakoś w rodzinie od samego początku mówimy na to Mahjong. Nasze dzieci grają, już wnuki zaczynają grać też.
Ten element chiński jest z życiorysu nie do wyrzucenia.
Byliśmy ostatnim pokoleniem, które tam się urodziło. Jak człowiek tak zaczął poznawać te historie tych innych rodzin, no to powodowało, że człowiek tak wchodził w te tematy, zaczął się tym interesować. No i myśmy jakby tak no naturalnie tą pałeczkę przejęli. Teraz właściwie tak od roku, od 2 lat zaczął się taki naprawdę...
Moda na Harbin.
Tak, moda na Harbin i ze strony chińskiej, i ze strony władz polskich. Chińczycy też zaczęli odkrywać, że to nie tylko byli tam Rosjanie, ale w tej masie rosyjskiej to tam były różne narodowości, tak jak my Polacy.
I tych Polaków było dużo.
I było dużo i oni mieli znaczące pozycje też w tej społeczności. Polacy stworzyli tam pewną jakość i to spowodowało te zainteresowanie, bo ta emigracja, jak tu przyjechała, to przywiozła masę materiałów. bo ludzie nie przywieźli sobą jakiś taki dobytek, który przemija, tylko coś, co zostaje. Właśnie te zdjęcia, te dokumenty, te akty ślubu po rosyjsku, po chińsku czy po polsku, to wszystko powoduje, że to jest chyba takie też wciągające. I Chińczycy też na to patrzą trochę tak...
To jest kawałek ich historii też.
Tak. Zresztą bardzo dobrze powiedział, w zeszłym roku był z pierwszą wizytą wicemer, bo tam Harbin ma mera, bo to jest 11 milionów ludzi w tej chwili. Myśmy jak wyjeżdżali, to było niecałe 500 000. I on powiedział, jak zobaczył te zdjęcia w księżnicy i te nasze dokumenty różne, to powiedział, że oni jako Chińczycy mają takie powiedzenie, przysłowie, że jak nabierasz wody ze studni, pamiętaj, kto tą studnię zbudował. I mówi, to jest przesłanie dla nich, żeby oni mieli pamięć, że takie rzeczy jak most przez Sungarion, oczywiście przebudowany w latach 60. wzmocniony, obok stoi nowy zbudowany, ale ten most jest oryginalnie postawiony według projektu typowego dla KWŻD, dla tej kolei wschodniochińskiej. Nazywałem most Kierbedzia, to jest bratanka tego Kierbedzia, który budował mosty na Wiśle, tu w Warszawie. Tam naprawdę były osoby znaczące, tak?
Ja miałem okazję pojechać do Harbina w 1987 roku. Był Światowy Kongres Akupunktury w Pekinie.
I pan był tłumaczem.
I ja byłem tłumaczem. I wtedy, ponieważ nie miałem tu kontaktu i możliwości rozmawiania po chińsku, jak wsiedliśmy na dworcu do taksówki, to rozpocząłem rozmawiać z Chińczykiem, kierowcą, po chińsku. On się bardzo zdziwił, obrócił się na mnie, nie wiedział skąd ja ten chiński znam.
Mnie się wydaje, że miasto troszkę się zainteresowało bardziej, czyli zarząd Harbina. Sekwencja zdarzeń była taka, że półtora roku temu na wiosnę miał przyjechać mer i przez układ pogodowy była mgła, odwołano loty. I ten mer Harbina zadzwonił do pana Spychalskiego.
I po chińsku rozmawiali.
I po chińsku rozmawiali pół godziny. I dogadali się, że byli praktycznie biorąc sąsiadami, bo Leonard Lodzik, on mieszkał w takiej dzielnicy Gonteatiewka, a ten mer miasta mieszka w Madiagoł, to jest zaraz obok. I oni pół godziny rozmawiali po chińsku i to dało taki impuls, że oni muszą tu przyjechać. I następny rok przyjechała delegacja i oni zaproponowali, że przyślą nam zaproszenie, ponieważ chcą zrobić wspólne spotkanie z innymi Harbińczykami innych narodowości. Jak myśmy przyjechali, to no to jest inne miasto.
Tak jak pokazywano nam taki film o powstaniu Harbina, gdzie na początku była to wieś, potem to się rozwijało, tam między tymi domami to były przestrzenie. Jak mama opowiadała drogę, którą musiała pokonać do szkoły, no to jest przestrzeń. W tej chwili jest to wszystko zabudowane i to są wieżowce.
No poza tym, że mama opowiadała o ogrodzie przydomowym, a tych ogrodów w centrum nie ma.
Nie, już nie. Ale byliśmy w domu Kowalskiego. Przepiękny dom też. Zachowany. W Aszehe byliśmy też w budynkach, tak jak mama wspominała, tych kolejowych, rzeczywiście murowane. Są na nich tablice, że to już jest zabytek, one nie będą w tej chwili ruszane. Czy one będą odbudowane, to nie wiadomo, ale powiedzmy w stanie jest zachowany. I też byłam zdziwiona wielkością niektórych tych obiektów, no, gdzie ci Polacy budowali to, pracowali i w sumie to się jakoś zachowało.
Czyli Polacy mogli się zakochać w tej Mandżurii, kiedy można tam przyjechali było. Do tej pracy?
Można było. Tam przepiękne tereny są. A jeszcze miałam to szczęście, że byłam z kuzynką, ze strony taty. Ona też się tam urodziła. Z wycieczki tylko ja byłam osobą, która nie urodziła się w Chinach, tylko z racji tego, że mama, siostra, ojciec tam się urodzili.
Rodzice nam wpoili to, rodzice kochali to miasto. Też nie było łatwo, bo zawieruchy wojenne różne były i okupacje i tak dalej, ale jednak to pozostało i w nas też to jest.